Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Do natychmiastowego powstrzymania nienawiści i odbudowywania braterstwa między ludźmi wezwał papież na porannej mszy. O braku kapłanów i kryzysie rodziny w Kostaryce Franciszek rozmawiał z biskupami tego środkowoamerykańskiego kraju. 300 tysięcy dzieci żołnierzy walczy w 23 konfliktach na świecie. Witam 13 lutego i zapraszam na aktualności. Zniszczenie rodzin i narodów rozpoczyna się od małych zawiści i zazdrości, trzeba więc od razu odrzucić urazy, które niszczą braterstwo, mówił papież na mszy w Domu Świętej Marty. Odnosząc się do czytania z Księgi Rodzaju, która opowiada historię Kaina i Abla, Ojciec Święty zauważył, że po raz pierwszy w Biblii używa się tam słowa brat.
I w ten sposób rośnie nieprzyjaźń, a to kończy się źle, zawsze. I to przytrafiło się Kainowi, aż w końcu zabił swojego brata. Nie ma braterstwa, jestem tylko ja. To, co zdarzyło się na początku, przytrafia się nam wszystkim. Jest taka możliwość. Ale ten proces trzeba natychmiast od początku, od pierwszego zgorzknienia zatrzymać. Zgorzknienie nie jest chrześcijańskie. Cierpienie tak, zgorzknienie nie. Uraza nie jest chrześcijańska. Cierpienie tak, uraza nie. Jak wiele jest wrogości, jak wiele rozłamów.
Najpilniejszym zadaniem wciąż pozostaje dla nas głoszenie miłości Boga każdemu człowiekowi. Wskazują na to biskupi Kostaryki, których papież Franciszek przyjął dziś na specjalnej audiencji w ramach ich wizyty ad limina apostolorum. Mówili oni Ojcu Świętemu m.in. o bolesnych skutkach narastania w tym kraju przemocy i zagrożeń związanych z handlem narkotykami, a także o dysproporcjach ekonomicznych potęgujących jeszcze bardziej przepaść między bogatymi a ubogimi mieszkańcami tego środkowoamerykańskiego kraju, mówi wiceprzewodniczący tamtejszego episkopatu biskup Oscar Fernandez Guillén.
Problemów nie brakuje, niektóre są jednak bardziej poważne, inne mniej. To, co nas martwi, to brak kapłanów. Potrzebujemy dużo więcej księży. Kolejny problem dotyczy praktycznie całego latynoskiego kościoła. Mowa o wielkiej liczbie ludzi ochrzczonych, którzy przechodzą przez życie bez doświadczenia sakramentów, nie uczestnicząc w misji kościoła. Dziękowaliśmy papieżowi za ten tak bliski ludziom styl jego pontyfikatu, za to, że od samego początku szuka najbardziej zapomnianych, odrzuconych i że także nam wskazuje to zadanie duszpasterskie.
78-letni włoski ksiądz został brutalnie skatowany po tym, jak odmówił udzielenia pożyczki znanemu w okolicy złodziejowi. Do zdarzenia doszło w miasteczku Rivalta Bormida, gdzie ksiądz Roberto Felletto od lat jest proboszczem. Karabinierzy, wezwani przez sąsiadów, zaalarmowanych krzykami dochodzącymi z plebanii, znaleźli go leżącego w kałuży krwi. Przed utratą przytomności kapłan wskazał swego oprawcę, którym jest 33-letni mężczyzna. Zadał on księdzu kilkanaście uderzeń trzonkiem siekiery, a następnie próbował go udusić. Skatowany kapłan został przewieziony do szpitala. Jego stan jest ciężki. O zaprzestanie werbowania dzieci żołnierzy zaapelował papież Franciszek na Twitterze. Ojciec Święty podkreślił, że godność dzieci trzeba szanować i zachęcił do modlitwy, aby na całym świecie wykorzeniono tę formę niewolnictwa. Wczoraj obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dzieci Żołnierzy. Przy tej okazji przypomniano, że sytuacja najmłodszych wciąż najbardziej dramatyczna jest w Afryce. Bieda, brak dostępu do nauki, a co za tym idzie niemożność znalezienia pracy sprawiają, że tysiące nieletnich siłą zaciąganych jest do wojska. Wykorzystywani są do bezpośredniej walki, ale także jako szpiedzy, kucharze, tragarze i niewolnice seksualne. Działania fundamentalistów pokazują, że dzieci wykorzystuje się coraz częściej jako żywe bomby. Ma to miejsce na przykład w Nigerii, Somalii czy Iraku. Szacuje się, że obecnie około 300 tysięcy dzieci żołnierzy walczy w 23 konfliktach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
tym roku przypada setna rocznica objawień fatimskich. Rozpoczęły się one 13 maja 1917 roku. Przez 5 kolejnych miesięcy trójce małych pasterzy Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji ukazywała się Matka Boża. Pozostawiła za ich pośrednictwem prośbę o nawrócenie i pokutę dla świata, a także o nabożeństwo do jej niepokalanego serca. Przekazała także 3 tajemnice zwane tajemnicami fatimskimi. Ewa Pietrzak porozmawia z ojcem Stanisławem Przepierskim o historii objawień, a także o dzieciach, które mimo bardzo młodego wieku zostały wybrane na powierników jednych z najważniejszych tajemnic w historii świata.
Jest dzisiaj z nami ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin, który w sposób znakomity zresztą promuje tutaj kult Matki Najświętszej. Dziś właśnie nasz temat będzie maryjny. Szczęść Boże, witam serdecznie, ojcze.
Szczęść Boże pani i wszystkim słuchaczom.
Ojcze, jubileusz objawień fatimskich będziemy hucznie świętować.
Wielka sprawa. 100 lat już upływa od tego momentu, kiedy 13 maja 1917 roku Matka Najświętsza objawiła się Trojgu Pastuszkom w dość niespotykanych okolicznościach. Proszę sobie wyobrazić, dzieci tego dnia wypędziły na pastwisko do Kowada Iria, to jest taka dolina w odległości 3 km od ich wioski zamieszkania w Aljustrel i tam sobie bawiąc się układały z kamieni rodzaj takiego domku. Może to było prorocze, może nie. W każdym razie w tym miejscu, gdzie one te kamienie układały, bawiąc się i pasąc jednocześnie owce, stoi dzisiaj bazylika, ta pierwsza fatimska różańcowa, ukazująca tajemnicę różańca i to nieustające wezwanie Maryi do modlitwy właśnie o tej formie medytacji życia Jezusa z nią razem. No i tam bawiąc się zobaczyły błyskawice, myśląc, że to burza, a małe dzieci, przypomnę, Hiacyntka 7 lat, Franek 9, a Łucja, która była ich kuzynką, Franek i Hiacynta to rodzeństwo, mieszkające niedaleko siebie zupełnie, w rodzinnej wiosce, no to małe dzieci, bojąc się burzy, no nie dziwmy się, postanowiły zejść po takim niewielkim zboczu, pagóreczku, ku właśnie temu zagłębieniu w dolinie. I tam na tle dębu skalnego, takiego niedużego, to trzeba zobaczyć w Portugalii, taki rodzaj dębu. On nie jest taki jak u nas wielki. Na tej koronie pojawiła się najpierw wielka światłość, a później osoba Matki Najświętszej. Ona oczywiście, Maryja, nie przedstawiła się, że jest Matką Bożą, domagając się w jakimś sensie zawierzenia i zaufania. I dzieci zapytały, kim pani jest? Jestem z nieba. I zafascynowane pięknem Matki Bożej i tym światłem, które emanowało z jej osoby, od razu z piersi, z ust Łucji wyrwało się, a my też pójdziemy do nieba. Spontaniczny odruch dziecięcego serca, zupełnie uzasadniony.
Co usłyszała Łucja,
w tym kontekście. Siostra Łucja oczywiście usłyszała tak. Hiacyntę i Franciszka wezmę wkrótce do nieba, ty jeszcze jakiś czas zostaniesz, ale też pójdziesz do nieba. Ja już mówię tutaj upraszczając to. Obietnica, że one będą w niebie, została im przedłożona, ale właśnie to, co było zasmuceniem dla samej Łucji, Franek i Hiacynta mieli pójść do nieba prędzej. Ona miała zostać dłużej na ziemi, bo mój syn chce się tobą posłużyć, aby wprowadzić na świat kult mojego niepokalanego serca. I proszę sobie wyobrazić, że to 10-letnie dziewczę zasmucone po prostu tym, że zostanie samo i zostanie na jej barkach złożona tak wielka odpowiedzialność. Ona sobie nie mogła wszystkiego wyobrażać, ale no czuła, że to nie jest prosta sprawa. No żyła tym przez cały miesiąc, a z następnego 13 czerwca, bo Maryja poprosiła, żeby tutaj przez 6 kolejnych miesięcy przychodziły te dzieci 13 dnia. Właśnie modląc się na różańcu i będą miały przekazywane od Maryi konkretne przesłania. Ja tylko jeszcze dodam, że tego 13 maja po raz pierwszy Matka Boża też poprosiła o to, żeby dzieci ofiarowały, czy chcecie dobrowolnie znosić cierpienia po to, żeby wynagradzać sercu Jezusa i niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi. I proszę sobie wyobrazić, że te dzieci, że Łucja w imieniu dzieci, bo była najstarsza, ona była ich rzeczniczką niejako, ale co ciekawe, Łucja słyszała słowa Maryi i Hiacynta, jednocześnie widząc postać Maryi, a Franek tylko widział, nie słyszał, więc dziewczynki musiały mu to relacjonować. I ja do tego wrócę, co dziewczynki im przekazały jeszcze, relacjonując słowa Maryi, ale to, co wyrwało się znowu z serca Łucji, to, że chcemy ponosić takie cierpienia. I Maria im obiecuje, że będą wiele cierpieć z powodu właśnie tego, że ludzie ciężko obrażają Boga, raniąc serce Chrystusa i obrażając Maryję, która jest matką Syna Bożego, której sam Bóg Ojciec tak zaufał, że powierzył jej, wiemy, nie tylko poczęcie, narodzenie, ale też i wychowanie i wprowadzenie Syna Bożego w całą dziedzictwo Izraela, tak? Przez to, że Maria go wychowywała. A później stała się oczywiście jego uczennicą i była najwierniejszym jego świadkiem, mówię tutaj głównie o Kalwarii.
I małym dzieciom zapowiedź, można powiedzieć, ich trudów, ich cierpienia, tak?
To perspektywa niełatwa kompletnie, prawda? Dla nas, ludzi współczesnych, jest to tym bardziej niezrozumiałe i może przerażające, a nawet może rodzić w sercu takie wątpliwość, dlaczego Pan Bóg akurat takie małe dzieci obciąża takim doświadczeniem. Taka myśl może się rodzić. Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w komentarzu kardynała Ratzingera do trzeciej tajemnicy fatimskiej, którą w 2000 roku na prośbę Jana Pawła II sporządził, kiedy to zostało upubliczniona, ta trzecia tajemnica z 13 lipca 1917 roku. I on tam mówi, kardynał, przyszły papież Benedykt XVI, że serce dzieci w niczym nie jest skażone, jeszcze przynajmniej rozpatrując kontekst, uwzględniając kontekst tego końca XIX, początek XX wieku, proste dzieci w portugalskiej wiosce, żadnymi jakimiś takimi schematami myślenia, ideami, jakimiś fałszywymi koncepcjami w podejściu, jakimiś uprzedzeniowymi nawet koncepcjami w podejściu do Boga, że one mogły w tak sposób czysty odczytać to, co jednocześnie przeżywa serce Maryi.
Ojcze, ale przed wejściem na antenę ojciec powiedział, że ojca ulubienicą jest Hiacyntka.
No, jest moją ukochaną, błogosławioną. Liczę, że za niedługo zostanie świętą. Ona miała pewien taki typowo portugalski charakter, bardzo roztańczona, bardzo bawiąca się. Kiedy pamiętam o osobistych rekolekcjach w Fatimie, medytowałem sobie tak samotnie przy tej grocie, gdzie Franek się modlił samotnie, a dziewczynki nieopodal pasły owce i również modliły się. Kiedy to miała, jak Łucja mówi, Hiacyntka zbierała takie małe fioletowe dzwonki, kwiatki. Pięknie to wygląda. To jest takie łąka kwiatów. Ona zrywała te kwiatki i potrafiła tak kochać Łucję, być jej rzeczy oddaną, że obsypywała ją kwiatkami. Tak? I mówiła, Matka Boża cię kocha, ja też ciebie kocham i jednocześnie to, co stanowi o jej wielkości, ona umiała nad sobą pracować. Ta dziewczynka w ciągu 2 lat, a między 7 a 9 rokiem doszła do takiej ogromnej świętości. Proszę sobie wyobrazić ogrom aktów pokutnych, które podejmowała. To ona wychodziła z inicjatywą podejmowania na przykład jedzenia, co dla nas znowu jest niezrozumiałe, takich bardzo cierpkich żołędzi z tamtejszych dębów, a to dlatego, że chciałaby nagradzać za grzechy języka, za przekleństwa, za to, że ludzie kłamią, za ducha kłamstwa, za to, że siebie nie szanują, za to, że...
Ofiara 7-letniego dziecka.
Tak, tak. Ona potrafiła na przykład, ja to zrozumiałem też, będąc tam w sierpniu, pamiętam, byłem w habicie, ale miałem krótkie spodnie pod habitem i klęcząc na drodze krzyżowej, którą tam jest droga do Golgoty, którą zbudowali Węgrzy w czasie komunizmu. Klęknąłem na takim bardzo rozgrzanym kamieniu. Proszę sobie wyobrazić, na drugi dzień miałem bąble na kolanach. A ta dziewczynka, myśmy dorośli mężczyźni nie potrafili wytrzymać dnia bez wody. A ona potrafiła całe dnie nie pić, ofiarując swoje również ból głowy za nawrócenie grzeszników. Kiedy my nie rozumiemy tego, ale te dzieci zobaczyły 13 lipca piekło. Maria im to pokazała, los dusz, i nie dlatego, żeby ich przestraszyć, tylko żeby właśnie przekazały światu, podobnie jak później Faustynie, że stało to dane przez Chrystusa, że to nie są żarty, że Pan Bóg to nie jest hipoteza, którą można przyjąć albo odrzucić, że to jest coś, co podlega pewnego rodzaju wyborowi takiemu sobie. Nie, Pan Bóg jest osobowy, On ma swoją godność, On ma też swój majestat i jest ponad wszelkie stworzenie, źródłem wszelkiego życia. I kto odrzuca Boga, odrzuca Jego miłość, ten się sam stawia na antypodach. I dzieci to zobaczyły, jak to wygląda. I później Maria im mówi, aby ich ratować, Bóg chce prowadzić właśnie kult mojego niepokalanego serca. I ona od tej pory mówi, najsłodsze serce Marii, potrafiła tańczyć i mówić, najsłodsze serce Marii, bądź moim ratunkiem, bądź ratunkiem też innych. Ona, będąc chorą, wiedząc, że mają to być komunie wynagradzające jednocześnie sercu Maryi i sercu Jezusa za zniewagi, jako mała dziewczynka, kiedy mogła szła do kościoła, kiedy chociaż wódz ją namawiała, żeby nie szła w chorobie, idę tam dlatego, że ludzie opuszczają mszę świętą, że ignorują dary, jakie Jezus w tej Eucharystii chce przekazać światu, że odrzucają Jego miłość, żywą, prawdziwą, realną miłość. Ale jej finał życia jest niebywały. Ona bała się też samotności przez pewien czas. Bała się, że może być, zostać sama, kiedy Franek umarł. Franek pierwszy z tych trojga dzieci umarł. Ona została parę miesięcy później poinformowana przez Matkę Bożą, niedługo wezmę cię do nieba, ale czy chcesz jeszcze ofiarować swoje cierpienia za grzeszników, bo wiele idzie na zatracenie. Pójdziesz do szpitala w Lizbonie, ona już była wcześniej tam, miała, wiadomo, to był okres, kiedy najpierw miała zapalenie płuc, wszelkie to cierpienie ofiarowała, ona nie chciała przyjmować nawet picia w czasie choroby, tylko dla mamy to robiła, żeby ofiarować cierpienie za nawrócenie ludzi i o tryumf niepokalanego serca Maryi. I poszła do szpitala, do Lizbony, to jest 80 ponad kilometrów od Fatimy. Pamiętajmy, że tamte szpitale to były inne niż dzisiaj. Sala miała około 40 łóżek, więc w takim wielkim, dużym zbiorowisku, gdzie ludzie różnie reagują na swoje cierpienia, ta mała, 9-letnia już wówczas Hiacynta, modli się, ofiaruje, miała nawet resekcję żeber. To była otwarta rana, która nie mogła się goić. Ona wszystko to ofiarowała. Pielęgniarki z tamtego okresu zostawiają świadectwo wielkiego heroizmu tej małej dziewczynki. I ten moment, kiedy ona umiera w samotności, Maria jej obiecała, że nigdy nie opuści jej, Łucji również i Franka, że jej niepokalane serce będzie dla nich ratunkiem. Ale w pewnym momencie mówią, popatrzyła, podźwignęła się, podniosła na łóżku i popatrzyła nad wejście do sali tej szpitalnej. I w pewnym momencie mówi, nie zwracając uwagi na otoczenie, mówi, przyszłaś po mnie, nie opuściłaś mnie. I tak spokojnie zasnęła, prawda? Znamienne jest to, że jej ciało nie uległo rozkładowi, prawda? Bo najpierw była pochowana w Lizbonie podczas ekshumacji, przed przeniesieniem do Fatimy, jej ciało nie uległo rozkładowi i Łucja była pod wielkim wrażeniem tego, mogła być przy tym. Franek, jej brat, to był tak samo genialny człowiek, mały, wrażliwy mistyk, który, kiedy dowiedział się, że musi jeszcze po pierwszym objawieniu 13 maja odmówić jeszcze wiele różańców, żeby pójść do nieba, że Franek też pójdzie do nieba, tak, ale musi jeszcze mówić wielu różańców. Kiedy o tym się dowiedział z relacji dziewczynek, to mówi, najsłodsza Matko Boża, ja zmówię tyle różańców, ile tylko chcesz, po tym jak zobaczył, kim ona jest, prawda? Natomiast Łucja to jest absolutnie fenomen. To jest kobieta, która miała żyć jakiś zaledwie niedługi czas na ziemi, jeszcze pozostaniesz, albo mój syn chce się tobą posłużyć, aby wprowadzić kult mojego niepokalanego serca na świecie. Proszę sobie wyobrazić, to niedługi czas, to było aż do 94 roku życia.
Szkoda, że ojcze, musimy już kończyć. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Ojciec odwiedzi nasze studia. Ojciec Stanisław Przepierski, dominikanin. Serdecznie dziękuję, ojcze.
Dzień Boże wszystkim.
Rozmowę przeprowadziła Ewa Pietrzak z Radia Warszawa. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.